Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-how, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know-how. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Pytaliście Państwo, z jakich to konferencji tak długo wracałem przed 2 tygodniami z Warszawy, czytając powieść Wojna i Terpentyna. Otóż dwie konkurencyjne firmy, nazwijmy je dla uproszczenia A i B, produkujące dostępne w Polsce 2 z 3 flozyn, dapagliflozynę i empagliflozynę, bo jak Państwo wiecie, te hamują receptor SGLT2, który jest odpowiedzialny za wchłanianie zwrotne glukozy w nerkach, a mamy w Polsce jeszcze trzeci lek z tej grupy o dość unikalnych aktywnościach hamowania zarówno SGLT2, jak i SGLT1, sotagliflozynę, o której dziś jest coraz głośniej. A o czym dzisiaj? O tym, że i lekarze mają powód do zadowolenia, i pacjenci mają powód do ogromnego zadowolenia. I to aż z 3 zakresów specjalności. Z kardiologii, z nefrologii i diabetologii. O tym za moment, jak to wygląda, ale flozyny stały się od 1 maja 2020 roku refundowane dla chorych z niewydolnością serca. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ma też powód do radości, ponieważ walczyliśmy ramię w ramię z Krajowym Nadzorem Specjalistycznym, z konsultantem krajowym o wpisanie flozyn na listę leków refundowanych i się udało. Żadna z tych firm nie sponsoruje tego epizodu podcastu, raportuje po prostu długo oczekiwane zmiany na listach refundacyjnych. No i 2 artykuły Eugene Bronwalda, flozyny statynami XXI wieku oraz ten ostatni z Name, również o flozynach. 3 zakresy tematyczne. Pierwszy to kardiologia. Według wszelkich dostępnych dziś informacji z badań klinicznych flozyny poprawiają wszystkie zasadnicze elementy zdrowotne u chorych w szerokim spektrum typów niewydolności serca, ale także pacjentów zagrożonych niewydolnością serca, a niewydolność serca z obniżoną, nieznacznie obniżoną oraz zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory. I to zarówno w fazie przewlekłej, co jest bardziej znajome dla lekarzy, jak i w fazie ostrej, o czym nieco rzadziej się mówi. Ale w ostrej fazie flozyny działają znakomicie i mamy co najmniej 2 projekty badawcze, które to potwierdzają. I te dowody są z badań klinicznych, nie z obserwacji, tylko z badań wieloośrodkowych klinicznych, wielotysięcznych populacji. W przewlekłej, jak i w ostrej fazie niewydolności serca, takie Państwo pytania stawiacie, w ostrej fazie też. Co więcej, ta ochrona przed pojawieniem się niewydolności serca jest niezwykle istotna, bo te wytyczne z 2016 roku wprowadziły to zagadnienie, wytyczne amerykańskie również, prewencji niewydolności serca. Daje się to zrobić? Daje się to zrobić farmakologicznie. Na przykład u pacjentów z czynnikami ryzyka. Na przykład z cukrzycą, ale nie tylko. Jakie elementy obniżają flozynę? Po pierwsze, redukują liczbę hospitalizacji. Po drugie, redukują śmiertelność sercowo-naczyniową. Po trzecie, śmiertelność całkowitą. I po czwarte, poprawiają jakość życia. Lepiej być nie może. Jeszcze szczególnie, jeśli to okupione jest bardzo niskim odsetkiem działań niepożądanych, które są zbliżone do odsetków działań niepożądanych placebo. No i jak działają w tym zakresie? No, Państwo powiecie, że SGLT2, glukoza, psut. No, po pierwsze, według wielu ekspertów, to zmniejszenie przewodnienia. I to nie to samo, co działanie diuretyczne. Flozyny, ja powiem trochę w uproszczonej wersji, ale też sam szczegółów bardzo skomplikowanych nie rozumiem. No, ale rozumiem, że flozyny zmniejszają obciążenie objętościowe tkanek, utrzymując wypełnienie łożyska naczyniowego, a dokładnie odwrotnie ukierunkowane są diuretyki. Wiem, że to nieco kontrowersyjne stwierdzenie. Wiem, że to uproszczenie, ale świadomie to robię. Może ktoś z Państwa to skomentuje. Mamy natriurezę, mamy niewielki w sumie efekt diuretyczny, mamy nieznaczną redukcję ciśnienia tętniczego, ale mamy na przykład istotną redukcję ciśnienia tętniczego w tętnicy płucnej. No i mamy znaczną poprawę kliniczną. Odwodnienie tkanek, zmniejszenie przewodnienia tkanek to właściwie. Już po tygodniu spada ciśnienie w tętnicy płucnej. No i zdecydowanie lepsze parametry, właściwie wszystkie, świadczące o odciążeniu płynowym tkanek. Bardziej niż na to wskazywałoby działanie efektu diuretycznego tych leków. Po drugie, dochodzi do odwrócenia remodelingu komory lewej i chyba też prawej. Pracuje ona bardziej ekonomicznie, a widać to we wszystkich zakresach jej frakcji, obniżonej, umiarkowanie obniżonej bądź nie. Ten efekt jest też znacznie bardziej wydatny niż mechanizm prostej natriurezy towarzyszącej hamowaniu SGLT2. No pewnie jest związany ze zmianą, a raczej naprawą toru metabolicznego z nieprawidłowego w niewydolności serca, opartego bardziej na torze spalania glukozy, na prawidłowy, taki jaki mamy w okresie zdrowia, silniej oparty na kwasach tłuszczowych. Dodatkowo stymulowany jest metabolizm ketonów. No i trzeci mechanizm. Poprawa funkcji nerek, które odgrywają zasadniczą rolę w niewydolności serca. No, czego mi brakuje w refundacji, to odzwierciedlenia tych wszystkich elementów. Możliwości uwzględnienia w refundacji chorych z zachowaną funkcją lewej komory oraz pacjentów nawet zagrożonych niewydolnością serca. Bo tu też działanie jest bardzo wydatne. Druga dziedzina to diabetologia. Naturalnie koleżanki i koledzy z diabetologii rozpoczęli stosowanie flozyn, ale uznali je za względnie słabe, mówiąc, że obniżają HbA1c tylko mniej więcej o 0,5-1%. To prawda, ale w wytycznych to właśnie one trafiły do pierwszej linii walki farmakologicznej z cukrzycą typu drugiego. Warto to zaznaczyć, tylko typu drugiego, zdecydowanie nie w typie pierwszym cukrzycy. Pierwszym elementem jest tu bezpieczeństwo. To obniżenie glikemii jest skojarzone z ochroną serca i naczyń, a to przecież ten element jest ważniejszy od glikemii. Ochrona serca i naczyń. Drugim elementem jest działanie pozbawione ryzyka hipoglikemii. Aż 8 razy mniej, to wynika z analiz czy metaanaliz, 8 razy mniej działanie hipoglikemiczne jest wyrażone w odróżnieniu od pochodnych sulfonylomocznika. Nie o 8%, tylko 8 razy mniej, 8 razy rzadziej. Bo to przecież leki antyhiperglikemiczne, a nie hipoglikemizujące. No i nefrologia. Jak to się dzieje, że hamowanie zwrotnego wychwytu glukozy wywiera tak wielokierunkowy i korzystny wpływ na nerki? No tego nie wiemy. Ale wiadomo, że mają to wszystkie flozyny. W pierwszym okresie dochodzi wprawdzie do spadku GFR, co jest typowym działaniem wielu grup leków, m.in. inhibitorów konwertazy. Nie zwracajmy na to uwagi. Podejście, że sprawdzimy, jaki jest GFR po tygodniu czy dwóch tygodniach po podaniu flozyn, prowadzi w ślepą uliczkę. Po miesiącu dwóch widoczne są zasadnicze elementy działania flozyn. Znaczna redukcja typowego dla wszystkich istot ludzkich powolnego spadku GFR z czasem. Ten spadek jest bardzo silny w niewydolności serca. Zaznacza się każdego roku, sprawdzacie to Państwo, analizując GFR. Każdy z nas też ma ten GFR mniejszy niż kiedyś, a ten spadek jest znacznie spowolniony. I nie tylko ten parametr zwraca uwagę, ale każdy z twardych punktów nerkowych, no, albuminuria również, ale podwojenie kreatyniny, konieczność dializ wskazuje jednoznacznie na nefroprotekcyjne działanie flozyn. Nefrolodzy zyskali bardzo zatem silne narzędzie do celowanej ochrony nerek. Pierwsze w historii tak silne narzędzie, drugie jest zapasem, ale o tym będziemy mówić. I to właśnie stanowi aktualnie przedmiot debat nad flozynami w Ministerstwie Zdrowia, nad zakresem refundacji w tym trzecim już ważnym wskazaniu. Nie jestem w to włączony, stąd bezpiecznie stawiam tezę, że już w najbliższe wakacje Państwo się o tym dowiecie. Wróćmy do kardiologii. Na jednej z konferencji podkreślał pan prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, pan profesor Przemysław Mitkowski, że długo czekaliśmy na ten sukces refundacyjny. 15 lat od refundacji cząsteczki z klasy zaleceń pierwszej A, a 8 lat minęło od refundacji iwabradyny. Tak bardzo długo nie uzyskiwaliśmy refundacji na żaden z nowoczesnych sposobów leczenia zasadniczego schorzenia współczesnej kardiologii. Liczba chorych w Polsce wzrosła w tym czasie ponad dwukrotnie, z 600 tysięcy do 1 200 000, z równoległym wzrostem liczby zgonów, nawet bardziej wyrażonym, a my nadal pozostawaliśmy na etapie refundacji wyłącznie w sferze znanych od wielu, wielu lat klasycznych leków, inhibitorów, konwertazy, beta-adrenolityków oraz antagonistów aldosteronu. Drzwi do refundacji flozyn uchylili nam diabetolodzy. Przypomnijmy zatem pierwsze wskazanie refundacyjne dla flozyn w cukrzycy. Cukrzyca typu drugiego u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy. Z HbA1c co najmniej 8 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, rozumianym jako potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, uszkodzenie innych narządów, białkomocz, przerost mięśnia lewej komory bądź retinopatia, obecność trzech lub więcej głównych czynników ryzyka wśród wymienionych poniżej 55 lat dla mężczyzn, 60 dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość. Ten ostatni punkt jest prosty, ale to mocno krytykowany zapis. Kilkunastu moich pacjentów do flozyn się zakwalifikowało, ale nie jestem z tego powodu dumny, bo to żaden powód do dumy, gdyż przyjmowanie dwóch leków doustnych i zła kontrola glikemii z HbA1c 8 i więcej to raczej powód do wstydu niż zachwytu z postępów nowoczesnej medycyny. Bardzo wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe to nasz chleb powszedni, ale HbA1c powyżej 8 już na szczęście nie. I to główny powód do trudności praktycznego wykorzystania tej metody refundacji. A wszystkie serwisy medyczne publikują teraz, przełom kwietnia-maja, mamy czerwiec, wykaz leków refundowanych, a w nim drugie wskazanie refundacyjne dla flozyn, cytuję, przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów, to proste, z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory, poniżej równe 40%, to też proste, no i zaczynają się drobne schody, które chcę wyjaśnić, że nie są takimi dużymi utrudnieniami. Bo dalej cytuję ten tekst. Oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie druga, czwarta NYHA, pomimo zastosowania terapii opartej na inhibitorze konwertazy bądź sartanie bądź ARNI, i lekach z grupy beta-adrenolityków oraz, jeśli wskazane, się uśmiecham, bo to polski język tak ma czasem, że go trudno zrozumieć, a tak czasami jest, że te teksty nie są dokładnie związane z zasadami polskiego języka, oraz, jeśli wskazane, antagonistach receptora mineralokortykoidów. To jest bez przecinka, cytuję tak jak jest, ale sam długo też myślałem, co to oznacza. No i doprecyzowanie wskazań, rozszerzenie aktualnego wskazania refundacyjnego dla flozyn w zakresie niewydolności serca obok leczenia cukrzycy. Jak ja czytam ten zapis? No rozumiem to jako spełnienie trzech warunków. Rozpoznanie kliniczne niewydolności serca dla mnie to symptomatologia przewodnienia. Wystarczy zatem badanie kliniczne. Po drugie, frakcja wyrzutowa lewej komory mniejsza lub równa 40%, głównie echo i jakiś dokument to potwierdzający. I trzecia sprawa, zastosowanie klasycznej farmakoterapii, beta-adrenolityk, inhibitor, sartan, ARNI, antagonista aldosteronu, co powinno być standardem u wszystkich. W związku z tym to są klarowne punkty, a szczególnie pierwszy i drugi. Zgodnie z ostatnimi wytycznymi, które stały się już nieaktualne dokładnie drugiego dnia po ich publikacji, niezgodne z aktualną wiedzą, Właśnie z tego drugiego dnia, gdy Stefan Anker prezentował wyniki jednego z dużych badań klinicznych na kongresie ESC. Niezgodne z wiedzą od początku września 2021, ale klarowne. 40% frakcji mniej. Dlaczego? Oczywiście niewłaściwie, ale taki jest zapis, rozumiem. Pewnie musimy na jakiś czas do tego przywyknąć. Bo fluzyny wprawdzie działają w całym zakresie frakcji wyrzutowej, powiedzmy do 65%, co wynika z analizy Butlera z Euroheart Journal, link jest w podcaście, w transkrypcie. Ale punkt trzeci może budzić Państwa kontrowersje. Co oznacza objawy druga, trzecia, czwarta klasa NYKA, pomimo, i tak Państwo znacie leki. Jak długo, w jakich dawkach, co w przypadku przeciwwskazań, szczególnie wątpliwości dotyczą tego ostatniego fragmentu oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów. Zdecydowana większość komentarzy ekspertów i praktyków jest następująca. Należy leczyć sekwencyjnie, zgodnie z wytycznymi, choć na jakiś czas, nawet bardzo krótki, podać leki, zapisując to w dokumentacji. Krótko oczywiście, bo o tym, żeby pisać krótko, mówiłem przed 2 tygodniami. Najgorzej stałoby się, gdybyśmy zmarnowali nasz czas na debatach, co dokładnie starał się nam przekazać minister zdrowia w tym komunikacie i co nam grozi za niewłaściwe zrozumienie tego zapisu. Oceniam szansę osobiście na bardzo niskie, że ten zapis refundacyjny niezgodny z zasadami języka polskiego, powiedzmy to wprost, mógłby stanowić dla lekarzy zagrożenie, gdy napiszemy następujący tekst w dokumentacji. Ja tak piszę. Pacjent z niewydolnością serca z frakcją 40%, aktualnie leczony beta-bloker, inhibitor, antagonista aldosteronu, diuretyk, w drugiej klasie NYHA do optymalizacji farmakoterapii, dodatkowo flozyna 10 mg, jedna z dwóch. Sprawa jest zdecydowanie prostsza, gdy pacjent już miał wcześniej podane w dokumentacji wskazanie do beta-blokerów i te leki. Beta-blokery, inhibitory, antagonisty aldosteronów wystarczy znacznie krócej. Pacjent z niewydolnością serca z frakcją 40% do optymalizacji farmakoterapii, dodatkowo flozyna. Przyznacie Państwo, że to niezbyt wygórowana aktywność pisarska. A pani mecenas obecna na jednej z tych konferencji jasno powiedziała, że zapis w dokumentacji lekarskiej jest przeznaczony dla pacjenta, a nie dla płatnika, nie dla sądu. Powinien być zrozumiały dla pacjenta, dla którego jest przeznaczony i wskazywać na jasny komunikat, a przy okazji, i tu zwróćcie Państwo uwagę, nie być niezgodny z zapisem refundacyjnym. Ja nie powiedziałem być zgodny, lecz powiedziałem nie być niezgodny. A to już znacznie, znacznie łatwiejsze. I gorąco zachęcam do Państwa, żebyście tak spojrzeli na to. U kogo nie powinno się refundować flozyny? Są tacy pacjenci, frakcja 41 i więcej. Ale pozostałe punkty są prostsze. I na koniec, jak postępuję w praktyce? No mam pacjenta, który ma wskazanie do flozyn, to dziś bardzo łatwy do spełnienia warunek, choć warto trzymać się wyników wieloośrodkowych projektów badawczych, o czym na bieżąco mówimy na Cardio Know-how. Po drugie, analizuję dwie grupy wskazań do refundacji, już teraz. HbA1c i frakcję wyrzutową lewej komory. Po trzecie, czekam na trzeci parametr do refundacji. Myślę, że GFR, albumina, albuminuria. I po czwarte, wypisuję refundowaną lub nierefundowaną flozynę. Bo to nie ulega żadnej wątpliwości, że flozynę należy dawać także u pacjentów, którzy tej refundacji nie otrzymają. Bo dlaczego udzielenie odpowiedzi na temat refundacji dla mnie ma istotne znaczenie. I to znacznie istotniejsze niż się wydaje z porównania cen refundowanej i nierefundowanej flozyny. Dla mnie z dwóch powodów. Pierwszy powód jest następujący. Refundacja to zdecydowany i silny sygnał najwyższej instancji związanej ze zdrowiem w Polsce, Ministerstwo Zdrowia, o tym, że warto stosować flozyny, że to się opłaca, że to nie nasza kardiologiczna mrzonka, ale lek, który wszystkim nam się opłaca i zdecydowanie zwracają się poniesione nakłady. I wytyczne, i Ministerstwo Zdrowia, i specjaliści głośno apelujemy o szerokie stosowanie flozyn. I drugi powód jest bolesny. Okazało się bowiem, że pacjenci leczeni nierefundowaną flozyną utrzymują reżim wykupywania leków krótko. 1/3 albo i więcej odstawia lek po 2 miesiącach. 4/5 po pół roku. A po roku mniej niż 10% utrzymuje flozynę. Mnie te dane zmroziły. Dajemy flozynę. Refundowaną, komu udaje się refundować, ale niedługo będziecie Państwo mieli łatwiej. Umberto Eco, Cmentarz w Pradze, Noir Sur Blanc, tłumaczył Krzysztof Żaboklicki, 2011, a oryginał jest z 2010 roku. Nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale jako powieść ta opowiadana historia jest niezła. Znakomity klimat, choć nieco stygmatyzująca dla pewnej grupy. Warto czytać wyłącznie dla zabawy słowem. A cmentarz znajduje się niedaleko, w centrum Pragi, przy ulicy Szerokiej. Najstarszy zachowany kirkut w Europie. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, Cardio Know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy, komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Jest 12:13 już właściwie, w przeddzień dłuższego weekendu. Życzę Państwu znakomitego weekendu, ale jak zwykle do końca, do wygranej. Sława Ukrainii!